Hybrydy plug-in. Panaceum dla branży motoryzacyjnej czy ślepa uliczka? No pewnie ani jedno, ani drugie, ale obserwowaliśmy zmienne koleje losu tego rozwiązania, tego elementu hybrydyzacji napędów. Myślę, że to się w tej chwili ustabilizowało. Co jest ciekawego w tych hybrydach, że one pozwalają połączyć dwa światy. Od początku oczywiście takie było założenie, ale pozwalają połączyć obniżenie emisji CO2 przede wszystkim, oczywiście pozostałych substancji szkodliwych, jeśli chodzi o silniki spalinowe również, z atrakcyjnością taką użytkową. Duża autonomia, duże zasięgi, no możemy traktować to jako tak zwaną zwykłą hybrydę, pełną hybrydę, która jest zasilona z dwóch źródeł energii. I można by powiedzieć tak, że ten pierwszy świat, czyli ograniczenie emisji CO2, to jest korzyść dla producentów, wyłącznie dla producentów. Oczywiście byłoby to duże uproszczenie, no bo coraz więcej mamy klientów świadomych, którzy dokonując wyborów na rynku samochodowym, kierują się też ekologią, kierują się tym, żeby ten ślad węglowy ograniczać i zanieczyszczenie środowiska ograniczać. No ale rzeczywiście producenci tutaj spore benefity odnoszą, obniżając sobie miks w sprzedaży, czy w miksie sprzedaży, obniżając sobie średnią raportowaną emisję CO2. No a z drugiej strony korzyści dla klienta. I tutaj najwięcej chyba jest dyskusji, bo kiedy pojawiały się pierwsze hybrydy plug-in na rynku, to sporo się mówiło o tym, że to jest takie rozwiązanie, taki w pół drogi do napędu w pełni elektrycznego, to znaczy wtedy przekaz był taki, pozwala jeździć na prądzie, no ale kiedy go zabraknie, kiedy już tej energii nie wystarczy, żeby poruszać się na silnikach elektrycznych, trakcyjnych, no to sięgamy po paliwo chemiczne w zbiorniku, wydłużamy sobie zasięg. Tak troszkę jakby per analogiam do hybryd szeregowych i tym jednym z największych atutów podkreślanych również w marketingu była możliwość jazdy na silnikach elektrycznych. Ona do dzisiaj oczywiście została, natomiast jak pokazuje dzisiejsza praktyka rozmowy z nabywcami tych hybryd plug-in, motywy ich zakupu i użytkowania są najczęściej odrobinę inne. Samochody typu plug-in, z racji tego, że ten akumulator trakcyjny musi być większej pojemności, musi być cięższy, większy, droższy, sama technologia jest bardziej skomplikowana, no one po prostu są droższe od odpowiadających im tych pełnych hybryd, ale bez możliwości uzupełniania energii z zewnątrz, czyli no gdzieś na rynku pojawia się ta bariera ceny, ale skoro już oferujemy pojazd no relatywnie wysokiej wartości, no to często pojawia się napęd drugiej osi, realizowany silnikiem elektrycznym na przykład, bardzo częste rozwiązanie, bo to technicznie jest dość proste do zrobienia. Pojawiają się wysokie moce systemowe i okazuje się, że hybryda plug-in z punktu widzenia użytkownika jest po prostu dynamicznym, świetnie się prowadzącym, dającym przyjemność z siedzenia za kierownicą, z poruszania się po drogach pojazdem i za tę przyjemność użytkownik jest skłonny zapłacić więcej, a przy okazji mając jeszcze w głowie fakt, że jest tam ten aspekt ekologiczny. I to też jest, czy był przyczynek takiej dyskusji, zresztą ona się przetoczyła przez Europę, bo były takie kraje, które hybrydom plug-in oferowały pewne wsparcie, czy to wsparcie fiskalne, czy wsparcie takie legislacyjne, polegające na tym, że one podobnie jak elektryki mogły gdzieś wjechać tam, gdzie czysty spalinowy wjechać nie mógł, zaparkować, etc., etc. Potem zaczęto się z tego wycofywać, właśnie jako argument podając fakt, że one są eksploatowane w inny sposób niż pierwotnie zakładano. Wielu użytkowników na co dzień nie doładowuje tego akumulatora, robi to co jakiś czas, a traktuje ten pojazd jako po prostu no, pełną hybrydę, bo ona zachowuje się jak hybryda z trochę cięższym akumulatorem. No i można by powiedzieć, że to jest argument kontra temu rozwiązaniu. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy tutaj o klientach segmentu często premium, którzy kupują pojazdy drogie, no to wtedy perspektywa się zmienia, czyli nie patrzymy na to w ten sposób, albo taki klient wybierze hybrydę plug-in, albo pojazd w pełni elektryczny, czy też jakąś hybrydę opartą o niewielki silnik spalinowy. To są raczej klienci, którzy dysponując odpowiednimi funduszami dokonują wyboru pomiędzy hybrydą plug-in a dużym silnikiem spalinowym, dużym w rozumieniu jego parametrów, bo to już dzisiaj nie zawsze jest pojemność, aczkolwiek też, jeżeli mówimy o samochodach, których wartość no, zaczyna się od ćwierć miliona i idzie w górę, to tam te możliwość wyboru jest oczywista. W związku z tym temat hybryd plug-in robi się tematem arcyciekawym i mam takie wrażenie, że będzie coraz bardziej popularnym wyborem wśród nabywców samochodów, no nie spółki budżetowej. I to, że dziś mówi się o tym, że motywy tego wyboru są inne niż planowano, to owszem, to się z tym wszyscy zgodzą, ale czy to takie złe? Skoro są to klienci, którzy i tak szukaliby dużej mocy, dużego momentu i tej satysfakcji z jazdy, no to pewnie lepiej, że znajdą ją właśnie w rozwiązaniu hybrydowym. A takich rozwiązań na rynku będzie się pojawiało coraz więcej i myślę, że coraz ciekawszych, bo nie wszystkie, co do koncepcji wszystkie są takie same, ale co do implementacji konkretnych rozwiązań technicznych, one są bardzo różne i to jest arcyciekawy kawałek technologii motoryzacyjnej, z jaką dzisiaj możemy się na rynku spotkać.